tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wycieczkę po przerażających i śmiesznych aspektach dojrzewania, kobiecości, cielesności i relacji. Będzie niegrzecznie i bardzo subiektywnie. To co, puszczamy kontrolę i nurkujemy w kolejny temat? Ciao słodziaki, przed nami 11 kawałek kryzysu, a zarazem druga odsłona rozważań o związkach z dużą różnicą wieku. W poprzednim odcinku zastanawiałam się nad tym, dlaczego młode kobiety wiążą się ze starszymi mężczyznami i na odwrót, czego dojrzali faceci szukają u dziewczyn, które czasami przecież mogłyby być ich córkami. Okazało się, że to temat, który przyciągnął rekordową liczbę słuchaczek i słuchaczy. Dziękuję też za tonę wiadomości od Was i ten fantastyczny feedback, wzruszenie wielkie. To jest turbo satysfakcja, gdy widzę, że trafiam w nośny i ważny temat, no bo przecież jestem tu po to, żeby trochę rozpracować tabu. Witam też przy tej okazji nowe subskrybentki i subskrybentów podcastu. Proszę sięgajcie też po wcześniejsze kawałki i dawajcie znać, czego Wam jeszcze brakuje, a ja będę działać z nowymi tematami i liczę bardzo na inspirację od Was. A skoro kontynuujemy o związkach z dużą różnicą wieku, to dziś prawdziwe tabu dużego kalibru. Biorę latarkę i zaglądam pod kołdrę tam, gdzie układ jest odwrotny. To kobieta jest dojrzała, a partner młody. Trzymajcie się. Jak zawsze zacznę od tła zjawiska. Postrzeganie otoczenia, odruchowe reakcje na takie związki i opinie o nich niestety nie nadążają za obyczajowym postępem. Znowu wracam jak Katarynka do konstatacji, że przecież mamy równość, mamy wolność, zatem w ramach prawa możemy wszyscy i wszystkie robić co chcemy. A jednak w głowach siedzą nam mocno utrwalone patriarchalne przekonania. Mojej też nie ukrywam, zdarza mi się łapać na jakichś myślowych automatyzmach. Na szczęście ja jestem już w stanie je dostrzegać i korygować takie myślenie, ale sami wiecie, że wiele osób ciągle ma jeszcze z tym problem. W poprzednich odcinkach rozprawiałam się z wieloma aspektami ograniczeń względem kobiet, od dbania o swój wygląd, sposób ubierania, przez manifestowanie apetytu na życie, aż po eksplorowanie obszarów, które przez wieki były dla nas zamknięte albo obarczone społeczną klątwą. Co mam na myśli? Oczywiście rozporządzanie swoim ciałem i ekspresję seksualną. A jak pewnie wiecie i czujecie, kobiecość, szczególnie w drugiej połowie życia, jest standardowo szczepiona z rolami opiekuńczymi, takimi pozbawionymi egoizmu, wręcz służebnymi wobec innych, wobec bliskich otoczenia. Kobieta po 50 automatycznie kojarzy się z babcią niańczącą wnuki lub teściową zapraszającą dzieci na niedzielny obiad. Względnie jest gospodynią domową, która spełnia się dbając o męża na emeryturze. Ciągle żywa jest obrzydliwa teza, że skoro w przeciwieństwie do mężczyzny kobieta w tym wieku traci zdolności rozrodcze, to staje się niepotrzebna, nieatrakcyjna i wręcz przezroczysta. Szczególnie w naszym kraju, gdzie tak ogromną rolę w kształtowaniu postaw zawsze odgrywała religia, na jakimś głębokim poziomie nie uznaje się prawa dojrzałych kobiet do samostanowienia, szczególnie w obszarach obyczajowych. Protestujecie? Znacie w swoim otoczeniu babki torpedy, takie, które są nieustraszone, które żyją własnym życiem, albo realizują się w pracy, albo są twórcze, piękne i spełnione? No fantastycznie, gratuluję. Tylko dlaczego jest ich tak mało? A określenia typu MILF, którymi często etykietuje się takie osoby? Przecież to skrót od mamuśka, którą chciałbym wyruchać, wybaczcie, język musiałam. A więc mimo, że czasami to określenie ma humorystyczny wydźwięk, albo może być wyrazem podziwu i jak najbardziej pozytywnych intencji, no to cholernie ogranicza naszą wartość do funkcji seksualnych, to na rzecz kogoś, czyli znowu służebnych. Ja się naprawdę nie obrażam o to, ale myślę sobie, że język bywa narzędziem opresji i jeżeli stosujemy określone sformułowania, to tylko utrwalamy dyskryminujący sposób myślenia. Jakie jeszcze epitety są kierowane pod naszym, także moim adresem? Rycząca czterdziecha na przykład, niewyżyta mamuśka, napalona kukułażyca, przepraszam, aż się uśmiechnęłam. Znacie też pewnie powiedzonka, głowa siwieje, dupa szaleje, Albo co za desperatka, chyba ci hormony szaleją, albo odbiło ci, zaliczasz łabędzi śpiew. Prawdopodobnie możecie dołożyć kilka kolejnych, wszystkie jednak sprowadzają się do zniesmaczenia, lekkiej pogardy i takiego pełnego wyższości rozbawienia. No bo jak to? Dojrzała, poważna kobieta ośmiela się demonstrować moc i wreszcie realizuje swoje własne potrzeby? I to nie tylko te duchowe? No i jeśli taka osoba ma jeszcze czelność romansować z młodszym mężczyzną, to robi się prawdziwy skandal. Rozmawiałam z wieloma koleżankami, które preferują właśnie taką różnicę wieku. Tak wieloma, że sama byłam w szoku, bo jak większość społeczeństwa uważałam, że taki układ to jest jednak rzadkość, jakiś rodzaj odstępstwa od reguły, a dodatkowo niesie za sobą różne ryzyka, ale przede wszystkim nie jest społecznie akceptowany. I wydawało mi się, że kobiety bardzo się tej nieakceptacji boją. Wydaje mi się, że są trzy różne podejścia. Prawdopodobnie z wieloma wariantami, ale chcę spróbować to jakoś ogarnąć i uprościć. Mamy zatem babki, które zawsze gustowały w młodszych. Totalnie wbrew temu, o czym wspominałam w poprzednim odcinku, czyli na przekór biologii. I patriarchatowi, który raczej popycha kobiety do szukania oparcia i bezpieczeństwa w starszych partnerach. I o ile na etapie szkoły taki układ może być problematyczny, bo jednak nie dojrzewamy w tym samym tempie i nastoletnia dziewczyna jest raczej bardziej ogarnięta niż jej rówieśnik, a co dopiero chłopiec z młodszego rocznika. O tyle, kiedy jesteśmy dorośli, te różnice przecież się zacierają, ale wolimy podążać za uzusem, jakimś domyślnym standardem i nawet nie dopuszczać do siebie myśli, że takie ograniczanie się to bzdura. I proszę, nie unoś się teraz, że przesadzam, bo sama lub sam znasz pary, w których żona jest starsza od męża. Są takie pary, ale statystycznie to jest jednak bardzo rzadkie. Drugi wariant to kobiety, które dopiero w dojrzałym wieku dostrzegły, że rówieśnicy jakoś za nimi nie nadążają. To babki raczej ogarnięte, w dużym stopniu niezależne, bez jakichś znaczących kompleksów. Rozwódki rozczarowane tym, że dojrzali faceci zamiast się rozwijać tkwią w samozadowoleniu, mimo że ich urok dawno przeminął. Zauważyły, że potrafią przyciągać partnera sporo młodszego i widzą w nim sporo zalet, ale raczej z uwagi na to porównanie, o którym wspomniałam przed momentem. Trzeci, ostatni typ babki, która otwiera się na taką konfigurację, to jest bohaterka kompletnie przypadkowa. Kobieta, która zdecydowanie gustuje w rówieśnikach lub ciut starszych chłopakach, ale ze zdumieniem odkrywa, że pociąga także młodszych. I dopiero wtedy uruchamia w sobie taki proces myślowy, który prowadzi ją do decyzji o podjęciu ryzyka i sprawdzenia, co w tym układzie może być dla niej ciekawego albo karmiącego. Bo o złych aspektach i konsekwencjach wiemy. Bardzo często sami tkwimy w pułapce myślenia, że taka wiekowa niekompatybilność musi się skończyć źle. Jakie to generuje lęki? No, że na przykład młodszy facet chce się tylko zabawić i poeksperymentować z dojrzałą kochanką. Że to nie może być nic poważnego, że on ją rzuci, jak znajdzie młodszą. Że ona wygląda przy nim jak matka. Albo zestarzejesz się i już nie będzie cię chciał. Albo on jest z tobą, bo ma kompleks Edypa. Albo szuka sugar mami, czyli sponsorki. Albo jest tak niemęski, że musiał sobie znaleźć kugułarzycę, bo rówieśniczki go nie chcą. Zobaczcie, ile w tym jest pogardy, wyższości, politowania, klasyfikowania ludzi tylko na podstawie dysproporcji wiekowej, bez brania pod uwagę całego spektrum innych okoliczności, kompletnie bez kontekstu i bez zaciekawienia, co tam jeszcze w środku może być. Oczywiście nie da się założyć, że to zawsze będzie bajka i taka para będzie żyła długo i szczęśliwie. Kurtyna. Tak samo jak w konfiguracji starszy mężczyzna, młodsza kobieta, tu też czyhają niebezpieczeństwa, tak samo jak w związkach równolatków. W przypadku młodego mężczyzny rzeczywiście może to być faza eksperymentowania. I ona może przeminąć, gdy on znajdzie kogoś innego w swoim wieku, bo na przykład będzie chciał założyć rodzinę czy mieć dzieci. Ale gdy skończymy z założeniem, że związków nie zawiera się już do końca życia, tylko na jakiś czas, no to ta myśl o zmianie przestaje być taka przerażająca, prawda? No bo pozostałe negatywy takiego układu to raczej konsekwencje społeczne i towarzyskie. Brak zrozumienia, brak akceptacji, ekstremalnie potępienie i jakieś wykluczenie ze środowiska czy rodziny. No na szczęście w dużych miastach i w naszych czasach to już coraz mniejszy problem, bo towarzystwo po prostu można sobie zmienić. Czy warto w takie układy wchodzić? Przyjrzyjmy się zaletom z punktu widzenia partnerki. Chciałabym tu oddać głos moim rozmówczyniom, które zgodnie deklarowały, że młodszy kochanek czy mąż to jakby koktajl witaminowy, transfuzja krwi i energizer w jednym. Dodatkowo to jest doskonała pożywka dla samooceny. Z jakiegoś emocjonalnego powodu najwyraźniej bardziej cenimy zainteresowanie młodszych facetów. No bo przecież oni mogliby się spotykać z dziewczynami w kwiecie wieku, z ich jędrną skórą i gładkimi buziami, a także podobnym podejściem do życia, doświadczeniami, zainteresowaniami. A jednak wybierają starsze. I nagle okazuje się, że my, 40, 40 paro, 50-latki, nie jesteśmy takie stare, za jakie się uważałyśmy i co najważniejsze, jak postrzegało nas otoczenie. Otwarcie nowego rozdziału, który jest tak inny niż wszystko, co nam wkładano do głowy, można nazwać życiową rewolucją. Niespodziewanie w konkurencji z kobietami o dekadę, dwie młodszymi, wygrywamy zaletami, które dla naszych własnych rówieśników były banalne. O nich za moment. Chciałam Wam powiedzieć, że to bardzo stymuluje także w pozostałych dziedzinach, nawet jeżeli nad głową wisi ta świadomość, że taka relacja ma krótki termin ważności. I dziewczyny mówiły mi jeszcze, że te związki wcale nie są układem typu matka-syn, w którym to ona dominuje i rozdaje karty, a on jest bierny. W opowieściach moich rozmówczyń najczęściej pojawiał się model, w którym to ten właśnie młodszy partner był ostoją, miał pokłady opiekuńczości i siły. Mam nawet takie nieśmiałe podejrzenie, że taki typ relacji musi chyba przyciągać facetów, którzy są silni i osadzeni w swojej męskości. Trochę jak z noszeniem koloru koloru różowego. Bronią się przed nim ci niepewni siebie i lękowi. Męskiemu facetowi nie zagrozi ani różowa koszula, ani dojrzała partnerka. Wiem, że czekacie jeszcze na aspekt łóżkowy. Po kolei, najpierw o kontekście wstydu, skrępowania. Pamiętajmy, że kobiety są socjalizowane do skromności i kompleksów i mają obiekcje względem własnego wyglądu niezależnie od wieku. A z upływem lat te obiekcje tylko się pogłębiają. Ciężko rozebrać się w obecności kogoś, kto o pierwszych zmarszczkach nawet jeszcze nie myśli. I tu niespodzianka. Pobudzenie, podniecenie sprawia, że ten wstyd maleje. I kobieta nagle czuje się atrakcyjna, tak jak wspominałam przed chwilą. Ta samoocena rośnie. Zwłaszcza, tu drugi aspekt, że świadomość erotyczna i obycie u młodszych pokoleń są o niebo większe. Młodzi mężczyźni raczej, podkreślam raczej, bo mam ogląd tylko w swojej społecznej bańce, potrafią zaspokoić kobietę i dla nich to jest norma, a nie opcja. To nie jest żadna łaska. Teraz pewnie się narażę, ale wiem, że dojrzeli faceci nie przejawiają takiej inwencji i entuzjazmu, są mniej skłonni do szukania sposobów na uatrakcyjnienie życia erotycznego, podczas gdy dla milenialsów to jest codzienność i norma. I wiem, są wyjątki, o kilku z nich nawet sama słyszałam. No dobra, nie tylko o perspektywie kobiet miał być ten kawałek przecież, bo na scenie mamy jeszcze młodego Adonisa. Mężczyznę, który nie dość, że nie boi się tej dojrzałej kobiecości, to jeszcze o zgrozo jej pożąda. Być może pamiętasz już z mojego Instagrama lub TikToka, że niedawno przeprowadzałam taki eksperyment. Założyłam na Tinderze profil, w którym szczerze napisałam, ile mam lat i jako widełki wyszukiwania wpisałam 25-35. Niżej nie miałam serca zejść, bo mogłabym trafić na kolegów moich synów, a to byłby największy cringe. Odpaliłam i bam! W ciągu jednego wieczora miałam kilkadziesiąt maczy, co oczywiście świadczy o tym, że też musiałam przesuwać sporo w prawo. Dlaczego? Bo młodzi faceci są po prostu atrakcyjniejsi niż panowie pod pięćdziesiątkę, sorry batory. Nawet nie z powodu wyjątkowej urody, ale choćby ze względu na to, że mają lepsze sylwetki, bo raczej brak u nich brzuszków i kilku podbródków, lepiej się ubierają, a pierwsze wrażenie w aplikacji randkowej jest kluczowe, no i są zadbani. No i nie ukrywajmy, robią lepsze selfie. To było moje pierwsze zaskoczenie. Rozmiar zainteresowania przeszedł moje najśmielsze prognozy. Chciałam pogadać dosłownie z kilkoma facetami, żeby sobie wyrobić jakiekolwiek zdanie i poznać ich perspektywę. Zaskoczenie numer dwa. W przeciwieństwie do facetów w okolicach 40, ci młodzieńcy od razu nawiązywali konwersacje. Pisali z marszu. Byli zaciekawieni. Zależało im na spotkaniach. Niektórzy chcieli się upewnić, czy oprócz badań do podcastu, bo szczerze napisałam o tym w bio, naprawdę szukam chłopaka. Chłopaka. Czy słyszycie, jakie tutaj to jest adekwatne określenie? Oczywiście jak zawsze zastrzegam, że moje badania nie mają wartości statystycznej ani naukowej, ale dały mi szansę zorientowania się, czego młodzi mężczyźni poszukują w dojrzałych kobietach. Kiedy ja sama zaczęłam odbierać sygnały zainteresowania od chłopaków, byłam zdumiona i uważałam to za kuriozum, zwłaszcza po tak długiej relacji ze sporo starszym partnerem. I kiedy podzieliłam się tym odkryciem z takim moim serdecznym kolegą, cała w pąsach, zakłopotana na maksa, usłyszałam od niego coś, co mnie wyrwało z butów, że przecież każdy, a na pewno większość 20-latków przechodzi etap fascynacji dojrzałymi babkami. Pytałam więc moich rozmówców, czy to tylko etap i tutaj odpowiedzi rozkładały się mniej więcej porówno. Część z nich traktowała takie konfiguracje jak ekscytujące urozmaicenie, natomiast druga część celowała w nie stanowczo i świadomie. Wszyscy jednak zgodnie podkreślali cechy, które ich w dojrzałych babkach pociągają. Doświadczenie, zarówno życiowe, jak i łóżkowe, świadomość ciała, idącą za tym zmysłowość, spokój, o niechęć do dram, mądrość i życiowe ogarnięcie. Mam wrażenie, że mit pani Bowary zdecydowanie nie znalazł w ich słowach potwierdzenia. Cytuję. Kiedy dojrzała kobieta mówi, że chce seksu, to chce seksu. Kiedy chce związku, to też nie kluczy. A młode kobiety kombinują i nigdy nie wiadomo, o co im chodzi. To jest jedna z wypowiedzi, które dostałam. Usłyszałam też, że kobiety przed 30 są niestałe, mają wygórowane oczekiwania, a same niewiele dają. I od razu proszę, żebyście nie traktowały tego jako uogólnienia, bo wierzę, że kto słucha kryzysów, ma na pewno większą świadomość. I jeszcze takie argumenty. Starsze kobiety nie handlują seksem, nie targują się na to, co kto komu zrobi, podchodzą do tego swobodniej, z wyrozumiałością i paradoksalnie do swojego wieku na luzie. Pytałam też chłopaków o kontekst społeczny i towarzyski. Chciałam wiedzieć, czy to jest coś stresującego, może nawet wstydliwego, czy rozmawiają o swoich preferencjach z kolegami. I o ile w relacjach na stałe lub chociaż na dłużej, naturalne było, że takie związki były otwarcie manifestowane, no bo na dłuższą metę ciężko ukrywać, o tyle w przypadku tych eksperymentalnych wyczułam pewną rezerwę. Zrozumiałe, kiedy młodzieniec romansuje z mężatką, no to wtedy trzeba się kryć, ale dość częste nawet tam, gdzie nie trzeba było się ukrywać. Na przykład słyszałam takie opinie, że bez sensu spotykać się w kawiarni, skoro równie pyszną kawę można spokojnie wypić w jej mieszkaniu. Pytałam, czy to z powodu skrępowania, czy bliskości łóżka, ale odpowiedzi za każdym razem były wymijające, choć nikt nie powiedział tak ani tak. No ale pewnie nie chcieli mnie urazić. No i proszę Państwa, to jest jednak trochę zniechęcające, prawda? No bo która kobieta chciałaby być kochanką na boku, skrupulatnie skrywanym sekretem? Nie znam takich, ale jeżeli któraś z Was ma inne zdanie, to chętnie podpytałabym o powody. Kolejny minus to coś, z czym stykałam się w co drugiej konwersacji. Wiesz, mówił facet, fajnie, że jesteś taka wyluzowana i nie oczekujesz tradycyjnego związku. Bo jeżeli w międzyczasie ja spotkam kogoś innego, to chcę mieć pewność, że nie poczujesz się zraniona. To jest ta fałszywa troska. Albo co gorsza, nie będziesz robić krzywych akcji. Nikt nie lubi dram. I tu trochę szlak mnie trafiał, bo przecież nie chciałam być zabawką na chwilę, nawet hipotetycznie. A to niestety oznacza, że starsza kochanka może być traktowana instrumentalnie. Zakładam, że większość kobiet nie ma cech Samanthy Jones z Seksu w Wielkim Mieście i potrzebuje bliskości, szacunku, potrzebuje uwagi, a nie samej namiętności. Zresztą pamiętajmy, że żeby się otworzyć i przeżywać w pełni erotyczne uniesienia, świadoma kobieta potrzebuje bliskości i zaufania. My na naszym etapie życia naprawdę nie chcemy już mechanicznego bzykania, szybkich akcji i młodsi panowie, to jest akurat apel do Was. Nie mamy siły na zastanawianie się, czy kolega zostanie w naszym życiu i sypialni na dłużej, czy zniknie po jednym spotkaniu. Wreszcie serio, dbamy o zdrowie i będę to powtarzała do znudzenia, że prowadzenie takiego wielowątkowego życia seksualnego z wieloma partnerkami czy partnerami wymaga sporo skrupulatności i zabezpieczania się, głównie przed chorobami. Moje drogie, moi drodzy, randkowanie, nawiązywanie relacji Anno Domini 2022 jest skomplikowane. Bywa źródłem frustracji, mówiłam o tym w odcinku 8 podcastu, a konfiguracje z różnicą wieku jeszcze to komplikują. Mają oczywiście wiele zalet, nie mam wątpliwości, że pomagają obu stronom dowiedzieć się czegoś o sobie i to jest wartość, a także przeżyć fajne chwile. Ale nastręczają sporo niebezpieczeństw, szczególnie na poziomie emocjonalnym, szczególnie ze strony kobiet. Więc decyzje, czy wchodzić w nie, czy nie, pozostawiam Wam, drogie panie, i Wam, drodzy chłopcy. Ja sama wychodzę z założenia, że lepiej coś zrobić i ponosić konsekwencje, niż potem żałować, że się nie spróbowało. Pozwalać sobie na przeżywanie wszystkich emocji, także tych nieprzyjemnych, o czym więcej było w odcinku 3 kryzysu, tym o orgazmach, żeby jednak coś czuć, bo bez uczuć, bez emocji, bez przeżywania to życie jest chyba nic nie warte. Ach, i jeszcze na zakończenie, żeby nie było, że zostawiam Was z tym okropnym określeniem MILF czy Cougar. Jakiś czas temu trafiłam na fajny i moim zdaniem wzmacniający akronim, który opisuje kobiety rakiety. WIP, co z angielskiego oznacza Woman Who Is Hot, Intelligent and In Her Prime. Kobiety seksowne, inteligentne i w kwiecie wieku, po prostu my. Proszę nauczyć się tego na pamięć, wykuć na blaszkę i nie zapominać. Dziękuję za 11. kryzysowe spotkanie. Mam nadzieję, że coś tam udało nam się rozjaśnić. Jeżeli uważacie, że to są ciekawe rozkminki, to proszę podzielcie się nimi ze znajomymi. Będzie mi super miło, jeżeli te tematy pójdą w świat i trochę nam znormalizują narrację na temat dojrzałych kobiet i ich potrzeb. Niezmiennie zachęcam do wpadania na blog, gdzie można zostawić komentarz, także na Instagram. Bogini to profil prywatny i zdarza się, że nie akceptuje obserwujących automatycznie. Na przykład jeżeli masz konto bez zdjęcia i bez postów, to pewnie najpierw napiszę do Ciebie wiadomość, więc sprawdzaj folder inne. Nie lekceważcie proszę TikToka, bo tam wygłupiam się nawet kilka razy dziennie i jestem zaskoczona, ile wartościowych osób i treści można tam znaleźć. TikTok już pod standardową nazwą Kryzys Wieku Średniego. Słyszymy się za 2 tygodnie. Temat ciągle się waży, więc będzie niespodzianka tym razem. Ściskam Was mocno i czekam na feedback. Ciao!